Zazwyczaj, kiedy myślimy o jakiejś potężnej eksplozji, to oczekujemy, że po opadnięciu kurzu znajdziemy, no nie wiem, jakiś jeden konkretny fizyczny ślad.
No tak, szukamy wielkiego krateru, czegoś namacalnego.
Dokładnie, szukamy krateru po uderzeniu meteorytu, dymiących zgliszczy, wypalonej ziemi, czegoś, na co można po prostu wskazać palcem i powiedzieć, że o to dokładnie tutaj to wszystko się wydarzyło.
To prawda, bo nasza ludzka intuicja podpowiada nam, że każde takie gwałtowne zdarzenie po prostu zostawia po sobie wyraźne epicentrum. Przywykliśmy, że te zjawiska fizyczne są dość proste do zlokalizowania.
Ale kiedy wkraczamy w temat największego wydarzenia w historii w ogóle wszystkiego, mowa tu oczywiście o początku naszego wszechświata, to nagle okazuje się, że ta nasza codzienna intuicja zupełnie się nie sprawdza.
Mm-hmm.
I nasza dzisiejsza dogłębna analiza opiera się na fascynującym wykładzie opublikowanym przez doktora Perego Phillipsa.
Wykład zatytułowany Wielki Wybuch. Początek Wszechświata. Jasne?
Zgadza się. Okej, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Wiemy już z dzisiejszych obserwacji astronomicznych, że wszechświat się rozszerza, przestrzeń pęcznieje we wszystkich kierunkach niczym rosnące w piekarniku ciasto drożdżowe.
I to jest bardzo dobre porównanie.
A galaktyki w nim oddalają się od siebie dokładnie tak, jak takie uwięzione w tym cieście rodzinki.
Właśnie. I ten obraz rozszerzającego się ciasta to świetny punkt wyjścia. Bo kiedy patrzymy daleko w kosmos, na obiekty oddalone o setki milionów lat świetlnych, no to widzimy, że one od nas uciekają.
Jasne.
Ale kluczowe jest to, że one nie lecą przez przestrzeń jak jakieś rakiety. To sama przestrzeń, sam można powiedzieć materiał wszechświata, ulega rozciągnięciu.
Aha, czyli pęcznieje.
Dokładnie. Tylko że samo to rozszerzanie to dopiero początek całej układanki. To taki pierwszy filar, prawda?
Właśnie, bo żeby udowodnić, że ta cała rozciągająca się przestrzeń zaczęła się od jednego niewyobrażalnie gorącego i gęstego punktu, no to naukowcy potrzebowali czegoś więcej.
Samo stwierdzenie wszechświat rośnie to zdecydowanie za mało.
Potrzebowaliśmy konkretnych fizycznych dowodów. Szukaliśmy tych specyficznych, powiedzmy, popiołów po tej pierwszej gigantycznej eksplozji.
Teoria to jedno, ale nauka, jak wiemy, zawsze wymaga twardych obserwacji. Żeby zyskać pewność, że teoria gorącego wielkiego wybuchu to nie jest tylko taki ładny model matematyczny na papierze, no musieliśmy znaleźć ślady. Ślady, które przetrwały do dzisiaj.
I to jest niesamowite, że do ich odnalezienia wcale nie potrzebowaliśmy jakiejś magicznej fizyki prosto z filmów science fiction, prawda?
Zgadza się. Fizyka, którą doskonale znamy z Ziemi, perfekcyjnie tłumaczy to, co działo się te 14 miliardów lat temu. To jest w tym wszystkim chyba najbardziej niesamowite.
Dlatego dzisiaj przejdziemy przez tę opowieść. Opowieść o tym, jak zaledwie 3 krótkie minuty i do tego pewien niezwykle irytujący szum w antenie pozwoliły naukowcom rozwikłać absolutną zagadkę stworzenia rzeczywistości.
I warto dodać, że to wcale nie będzie taki suchy, nudny wykład z fizyki.
O nie, absolutnie. To historia pełna kosmicznych żartów, zupełnie niespodziewanych odkryć, a nawet tu mały spoiler, ptasich odchodów. Skoro uważa się, że dosłownie wszyscy jesteśmy tak zwanym stardustem, gwiazdnym pyłem, to dzisiaj spróbujemy pojąć ten mechanizm. Skąd wziął się fundament dla każdego pojedynczego atomu w ludzkim ciele?
Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie do momentu, w którym temperatura była tak po prostu ekstremalna, że żadne znane nam dzisiaj obiekty w ogóle nie mogły istnieć.
Planety, gwiazdy.
Nawet atomy po prostu nie mogły przetrwać. Musimy się przyjrzeć temu, jak w ogóle uformowała się ta pierwsza, najprostsza materia.
No dobrze, to skoro na samym początku nasz wszechświat był taką, nazwijmy to, niewyobrażalnie gorącą zupą czystej energii, to jak z tej zupy ulepiła się materia? Jak w ogóle powstały te najprostsze, fundamentalne pierwiastki?
Nasze źródła tłumaczą to, wprowadzając bardzo ciekawą koncepcję tak zwanego okna czasowego.
Okna czasowego?
Tak. To takie specyficzne okno, w którym warunki fizyczne stały się wreszcie idealne do tworzenia materii. Ono otworzyło się około 100 sekund po wielkim wybuchu.
100 sekund to strasznie szybko.
Niezwykle szybko. I zamknęło się niemal natychmiast, bo po upływie zaledwie 3 minut, z punktu widzenia skali kosmicznej, którą liczymy w miliardach lat, to było, no, krócej niż mrugnięcie okiem.
Mm-hmm. Ale to właśnie wtedy, w te 3 minuty, uformowały się najlżejsze pierwiastki. Z tego, co widzę w notatkach, głównie wodór, potem hel i jeszcze takie śladowe ilości deuteru oraz litu.
Dokładnie tak.
Zanim w ogóle wejdziemy głębiej w ten mechanizm, przypomnijmy może króciutko, czym są te podstawowe klocki. Wodór historycznie był używany do zasilania tych potężnych sterowców.
Tak, ale niestety jest skrajnie łatwopalny.
Właśnie. Materiał wspomina tu o słynnej katastrofie sterowca Hindenburga. I po tej tragedii wodór ustąpił miejsca helowi. I to jest ten sam gaz, dzięki któremu dzisiaj nasze urodzinowe balony unoszą się pod sufit, bo jest po prostu całkowicie bezpieczny.
Różnice w ich zachowaniu są kolosalne, mimo że na tym poziomie atomowym dzieli je bardzo, bardzo niewiele. Jak sobie przypomnimy podstawy chemii ze szkoły, najprostszy atom wodoru to tylko jeden dodatnio naładowany proton w jądrze, no i wokół niego krąży sobie jeden elektron.
Jasne, czyli totalna podstawa.
Z kolei deuter, o którym wspomniałaś, to jest po prostu trochę cięższa wersja wodoru. Ma w jądrze dodatkowo jeden neutron.
Aha, a w materiałach mowa była jeszcze o trycie.
Tak, tryt ma 2 neutrony, ale jego czas połowicznego rozpadu to zaledwie 13 lat, więc z perspektywy historii wszechświata on znika dosłownie natychmiast.
Znika i nie ma co o nim mówić w kontekście miliardów lat. Skupmy się więc na tym stabilnym wodorze i helu. Ten proces z pierwszych 3 minut przypomina mi trochę takie, wiesz, precyzyjne spawanie metalu.
Mhm. Bardzo trafne.
Musisz mieć palnik ustawiony na idealną, konkretną temperaturę, żeby złączyć ze sobą elementy materiału, prawda? Ale to budzi we mnie od razu pewną wątpliwość. Dlaczego to całe, nazwijmy to, kosmiczne spawanie trwało wyłącznie przez te 3 pierwsze minuty?
No właśnie.
Dlaczego to nie mogło trwać, powiedzmy, miliona lat? Przecież wszechświat przez cały ten czas po prostu powoli sobie stygł.
I to jest ten moment, gdzie ukazuje się całe piękno praw fizyki i tego idealnego balansu sił. Dlaczego to okno było tak wąskie? Cóż, przed upływem tych pierwszych 100 sekund wszechświat był po prostu stanowczo za gorący. Przestrzeń aż gotowała się od fotonów, czyli cząstek światła.
Aha, i one miały wtedy ogromną energię.
Potężną. One działały dosłownie jak mikroskopijne kule wyburzeniowe. Kiedykolwiek jakiekolwiek protony i neutrony próbowały się jakoś złączyć w jądro atomowe, natychmiast uderzał w nie taki rozpędzony foton i bam, rozbijał ten cały układ w drobny mak.
Czyli budowanie czegokolwiek przed upływem 100 sekund było po prostu fizycznie wykluczone.
Całkowicie. Okno otworzyło się dopiero, gdy temperatura spadła na tyle, że fotony straciły tę swoją niszczycielską siłę. Ale od razu pojawił się drugi problem. Problem z budowaniem cięższych jąder, takich jak hel.
Bo żeby zbudować hel, trzeba połączyć ze sobą protony.
Właśnie. A z fizyki wiemy, że protony mają ładunek dodatni.
Czyli naturalnie odpychają się od siebie.
Dokładnie tak samo jak 2 magnesy, które ktoś próbuje złączyć tym samym biegunem. Żeby pokonać tę siłę odpychania i pozwolić zadziałać tak zwanemu silnemu oddziaływaniu jądrowemu, które jakby skleja jądro, te protony muszą zderzyć się z gigantyczną prędkością.
A z tego, co pamiętam w fizyce gazów czy plazmy, prędkość cząsteczek to jest w zasadzie synonim ich temperatury. Im wyższa temperatura, tym szybciej i mocniej na siebie wpadają.
Strzał w dziesiątkę. I to rozwiązuje naszą zagadkę 3 minut. Po upływie tego czasu wszechświat rozszerzył się na tyle i ostygł poniżej takiego, nazwijmy to, krytycznego progu. Przez to chłodzenie protony najzwyczajniej w świecie zwolniły.
Zrobiły się zbyt wolne, żeby się ze sobą zderzyć i pokonać to odpychanie.
Właśnie, silne oddziaływanie jądrowe straciło szansę na to, żeby chwycić te cząstki. Proces kosmicznej fuzji zgasł, zamknęło się okno. To ten moment, o którym mówiłem na początku, zwykła fizyka tłumaczy nam wydarzenia sprzed miliardów lat.
Tylko czekaj. To teoretyczne okno czasowe brzmi świetnie, wiesz, jako taki ładny model w głowie badacza. Znamy temperaturę, rozumiemy odpychanie, ale przecież papier przyjmie wszystko. Jak w dzisiejszych czasach można udowodnić, że to krótkie, 3-minutowe okienko faktycznie miało miejsce.
No i tu, żeby zweryfikować te kosmiczne mechanizmy, trzeba było zacząć liczyć. A naukowcy postanowili się przy okazji trochę zabawić greckim alfabetem.
O tak, to jest świetna historia. Jesteśmy w latach 40. ubiegłego wieku. Wtedy to pracował genialny fizyk George Gamow, autor zresztą polecanej w naszych źródłach znakomitej książki Raz, dwa, trzy, nieskończoność. Gamow był znany ze swojego specyficznego poczucia humoru.
Oj tak.
Prowadził żmudne obliczenia dotyczące powstawania helu, a pracował ze swoim młodszym kolegą Ralphem Alferem. I kiedy Gamow zobaczył te nazwiska na ich nowej, przełomowej publikacji Alfer i Gamow, zauważył, że przecież brzmią one zupełnie jak alfa i gamma.
Brzmienie idealnie się zgadzało.
No więc uznał, że opublikowanie tak ważnej pracy bez bety byłoby po prostu zbrodnią. Zadzwonił więc do swojego przyjaciela, świetnego fizyka Hansa Bethego. Zapytał go wprost, czy może dopisać jego nazwisko do tej publikacji, no mimo że Bethe nie kiwnął tam nawet palcem przy tych konkretnych badaniach.
I Bethe się zgodził.
Zgodził się natychmiast. I tak powstała słynna praca Alfer Bethe Gamow, znana też jako praca Alfa Beta Gamma. I to jest zabawne, bo Hans Bethe niedługo potem faktycznie dostał Nobla. Ale za coś innego, za zbadanie procesu fuzji zachodzącej we wnętrzach gwiazd.
Ta anegdota fenomenalnie nam przypomina, że naukowcy to też po prostu ludzie z dystansem. Ale co ważne, pod tym całym żartem z nazwiskami kryło się monumentalne odkrycie, bo ten zespół Gamowa wyliczył, jaki ułamek całej pierwotnej materii zgromadzonej w ciągu tych dokładnie 3 minut przekształcił się w stabilny hel.
Wyniki musieli podać konkretne.
I podali niezwykle precyzyjne. Oszacowali, że hel wytworzony zaraz po wielkim wybuchu powinien stanowić dokładnie około 25% całkowitej masy materii. Proporcja wynosiła jedno jądro helu na 12 cząstek wodoru.
Zaraz, zaraz. Mam tu pewien problem z całą tą logiką. Z jednej strony mówisz o tym, no, prastarym helu prosto z pierwszych 3 minut, ale przecież przed chwilą rozmawialiśmy o Noblu Bethego. Udowodnił on, że hel powstaje też dzisiaj, każdego dnia, we wnętrza tych wszystkich gwiazd na niebie, tak?
Zgadza się. Gwiazdy spalają wodór i produkują hel.
A potem, no wiesz, umierając i eksplodując, wyrzucają ten nowy hel w kosmos. To jak na Boga, dzisiejsi naukowcy potrafią odróżnić stary hel z wielkiego wybuchu od tego nowego wyprodukowanego przez gwiazdy. Przecież chemicznie to jest ten sam gaz.
To jest w ogóle znakomite pytanie, bo to kosmiczne zanieczyszczenie sprawiało i nadal sprawia ogromne problemy badaczom. To było możliwe do ominięcia tylko dzięki postępowi techniki potężnym współczesnym teleskopom.
Teleskopowi Hubble'a?
Tak, Hubble'a, no i nowemu teleskopowi Jamesa Webba. Metoda opiera się na tym, żeby zaglądać po prostu jak najdalej. Kiedy patrzymy przez taki teleskop w głęboki, bardzo daleki kosmos, to de facto patrzymy w przeszłość, prawda?
No tak, bo światło potrzebuje czasu, miliony lat, żeby do nas w ogóle dotrzeć. Zanim doleci z odległej galaktyki, ta galaktyka w międzyczasie mogła się zmienić. Ale my widzimy jej stereoobraz. W notatkach widzę też, że teleskop Webba bywa żartobliwie nazywany Webble, jako połączenie z Hubble'em.
Zgadza się. A patrząc tymi niesamowitymi maszynami, astronomowie potrafią spojrzeć w obszary tak odległe, że obserwują wszechświat w fazie, w której te pierwsze gwiazdy jeszcze nie zdążyły skończyć swojego życia i eksplodować.
Aha, czyli nie było jeszcze supernowych, które by to zanieczyściły?
Dokładnie. Te pierwotne chmury gazu na obrzeżach kosmosu nie są w ogóle zanieczyszczone tym nowym gwiezdnym helem. I kiedy współcześnie bierzemy się do pracy i analizujemy te obszary, okazuje się, że pomiary idealnie pokrywają się z obliczeniami ekipy Gamowa.
Poziom helu to 25%.
Co do joty. Obserwacja spotyka się z teorią w jednym punkcie.
Niesamowite. Czyli mamy tu twardy dowód. Ale kiedy tak sobie budujemy ten cały obraz, widzę tu taką dużą lukę. Ustaliliśmy, że ten wczesny wszechświat przez 3 minuty to był jeden wielki, niewyobrażalny, piekielnie gorący piec. I czy jest to fizycznie możliwe, żeby całe to skoncentrowane ciepło tak po prostu wyparowało? Jak rozpalimy wielkie ognisko na kempingu, to nawet długo po jego wygaszeniu dookoła unosi się takie mocne ciepło. Gdzie podziała się reszta tego pożaru w kosmosie?
I to pytanie bezpośrednio przenosi nas do trzeciego i chyba najważniejszego filaru całej tej teorii. Mówię tu o kosmicznym promieniowaniu tła.
Słynne CMBR.
Właśnie. W latach 40. Gamow, Alfer i jeszcze trzeci badacz Robert Hermann uznali, że przecież energia z początków Wszechświata musiała zostać gdzieś zachowana. Obliczyli, że to pierwotne promieniowanie cieplne powinno wciąż wypełniać tę rozszerzającą się wokół nas przestrzeń.
Ale domyślam się, że był w tym jakiś haczyk.
Był bardzo istotny haczyk. Zauważyli, że skoro Wszechświat pęczniał przez 14 miliardów lat, to siłą rzeczy długość fal tego promieniowania również musiała ulec gigantycznemu rozciągnięciu. I te wysokoenergetyczne krótkie fale uległy rozciągnięciu do długości fal mikrofalowych.
Czyli to ciepło nie zniknęło, tylko rozciągnęło się w czasie i przestrzeni. Niszczycielskie gorąco zamieniło się w takie spokojne, chłodne mikrofale.
Tak, a do tego Hermann i Alfer wyliczyli, że te mikrofale będą miały niezwykle specyficzną sygnaturę termiczną, tak zwaną krzywą promieniowania Plancka. To miało być wręcz namacalne echo wielkiego wybuchu.
I w tym momencie dochodzimy do chyba najbardziej kuriozalnej anegdoty w całej historii astrofizyki. Jest rok 1964. Mamy dwóch inżynierów z laboratoriów Bella. To Arno Penzias i Robert Wilson. Pracują nad gigantyczną anteną, która w zasadzie wyglądała jak wielki róg.
Antena tubowa.
Tak. I miała służyć do komunikacji z pewnym eksperymentalnym satelitem typu Echo. Co zresztą samo w sobie było śmieszne, bo ten satelita wyglądał jak gigantyczny metalizowany balon. Ale nieważne, w każdym razie Penzias i Wilson natrafiają na problem. Kompletnie zresztą ignorując to, że gdzieś tam kiedyś jakiś naukowcy wymyślili krzywą Plancka. Otóż nieważne, gdzie skierowali ten swój wielki róg na niebie, non-stop słyszeli w słuchawkach taki bardzo cichy, ale stały i potwornie irytujący szum.
Szum, który nie dawał im spokoju. Zaczęli więc metodycznie szukać przyczyny. Odłączali, wyeliminowali wszelkie promieniowanie z okolicznych miast. Potem zakłócenia od linii wysokiego napięcia. Ale ten szum trwał. I co gorsza, dochodził równomiernie, dosłownie z każdej strony.
Więc z desperacji poszli o krok dalej. Doszli do wniosku, że problemem wcale nie jest miasto, tylko sama antena. A konkretniej rzecz ujmując, rodzina gołębi.
Gołębie? Które zamieszkały w tej super nowoczesnej tubie.
Dokładnie. Uwiły sobie tam gniazdo i w oficjalnym raporcie, to zawsze mnie bawi, użyli strasznie dyplomatycznego języka. Napisali, że usunęli z anteny warstwę białej substancji dielektrycznej.
Piękne określenie.
Bardzo. A mówiąc wprost, musieli wziąć szczotki i skrobać z metalu ptasie odchody. Zawieli te gołębie bardzo daleko od sprzętu, ale te z uporem maniaka i tak ciągle wracały. Więc ostatecznie musieli poprosić znajomego myśliwego o dość drastyczną pomoc. Ale finał jest taki, że wyczyścili sprzęt do zera, włączyli antenę i... No i nic.
I ten szum był tam nadal. I to jest jeden z takich najczystszych momentów przypadkowego piękna w nauce. Bo to, z czym Penzias i Wilson tak zawzięcie walczyli, ten uparty szum to było dokładnie to pierwotne, prastare echo stworzenia Wszechświata.
W ogóle nie znając teorii Gamowa i Alfera, przypadkiem odkryli ich promieniowanie.
Tak. Zmierzyli, że temperatura kosmosu wynosi dokładnie 2,75 stopnia Kelwina powyżej zera absolutnego. Kropka w kropkę, jak przewidywano. Z czasem potwierdziły to też satelity na orbicie. Na przykład misja COBE pod koniec lat 80. Wykres pomiarów nałożył się na krzywą Plancka wprost idealnie.
Spina się to wszystko w zachwycającą całość, ale żeby nie było tak kolorowo, mam tu jedną chronologiczną zagadkę, taki haczyk. Jądra atomowe, jak ustaliliśmy, sformowały się w pierwsze 3 minuty. Okej?
Okay? Mhm.
Ale w notatkach czytam, że promieniowanie mikrofalowe, to które odebrali ci nasi pogromcy gołębi, pochodzi z czasu, gdy Wszechświat miał lat 300 tysięcy. Skąd taka ogromna przepaść czasowa? Dlaczego to termiczne echo nie uciekło sobie w przestrzeń po pierwszej godzinie, tylko po 300 tysiącach lat? To działa trochę, nie wiem, jak z tą gęstą mgłą, o której kiedyś rozmawialiśmy.
To jest świetna analogia. Wyobraźmy to sobie, tak jak powiedziałaś, jako kosmiczną mgłę przez pierwsze 300 tysięcy lat. Od wielkiego wybuchu wszechświat był już na tyle zimny, że nie zachodziła tam fuzja jądrowa. Ale za to był absolutnie wypełniony swobodnymi elektronami.
Tymi samotnymi? Z ładunkiem ujemnym?
Tak. One poruszały się z ogromnymi prędkościami. Było na tyle gorąco, że nie mogły one po prostu na stałe złączyć się z jądrami atomowymi, więc szalały jako taka plazma. I to one tworzyły tę mgłę. Jak to wygląda w praktyce? Ilekroć jakiś pojedynczy foton, światło, próbował sobie po prostu polecieć prosto przez kosmos,
natychmiast zderzał się z jednym z tych elektronów.
Zgadza się. Odbijał się, rykoszetował i leciał w zupełnie innym kierunku.
Jak długie światła samochodowe włączone we mgle, jesienią? Światło trafia na drobinki wody, rozprasza się i nic nie widać. Wszystko jest zablokowane.
Idealne porównanie. Wszechświat był przez to kompletnie nieprzejrzysty. Dopiero gdy temperatura znów odpowiednio spadła po 300 tysiącach lat, elektrony wreszcie zwolniły i wtedy te jądra pociągnęły je ku sobie siłą przyciągania. Złączyły się, tworząc w końcu kompletne, stabilne atomy wodoru i helu.
I mgła ustała.
Tak. Mgła elektronowa nagle opadła. Zniknęła przeszkoda, więc uwięzione fotony ruszyły przed siebie w przejrzysty kosmos. I właśnie ten uwolniony błysk to jest to dzisiejsze promieniowanie Twala.
Jasne, rozumiem. Zanim przejdziemy do końca, wypada jeszcze domknąć jeden wątek obiecany na początku analizy. Ustaliliśmy, jak spawał się wodór i hel w te pierwsze minuty. Ale zaraz, a skąd w takim razie wziął się węgiel, z którego się składamy? Skąd żelazo, które płynie w naszej krwi, skoro nic z tego nie powstało na początku?
To już opowieść z dużo późniejszego etapu. Kiedy wszechświat wypełniał się gazowym wodorem i helem, grawitacja zaczęła powoli zbijać ten gaz w gęste kule, aż utworzyły się pierwsze gwiazdy. Wewnątrz tych potężnych gwiazd przez miliony lat panowały warunki pozwalające zapalić się wyższym etapom fuzji jądrowej. To tam narodził się węgiel, tlen czy krzem.
A pod koniec życia takie największe gwiazdy stawały się supernowymi, wybuchały i, że tak powiem, rozsiewały to wszystko wokoło, prawda?
I to z tych wybuchów pochodzi cała reszta tablicy Mendelejewa. Jesteśmy w sposób absolutnie dosłowny zbudowani z gwiezdnego pyłu, z popiołów umarłych słońc. Autor w materiale rzuca nawet żart, że zamiast przytul drzewo, powinniśmy raczej krzyczeć przytul gwiazdę tylko w skafandrze z azbestu.
Coś w tym jest. Dobrze, podsumujmy sobie tę układankę z pierwszych trzech minut. Mamy rozszerzenie się galaktyk, udowodnione przez współczesne teleskopy. Mamy te idealne 25-procentowe proporcje helu. I mamy kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła z jego krzywą Plancka.
Te trzy niezależne od siebie fakty tworzą dzisiaj niesamowicie mocny, potężny filar dla teorii początków kosmosu. Nasze źródło, powołując się zresztą na Księgę Koheleta z Biblii, stwierdza, że, cytuję, potrójny sznur niełatwo się zrywa.
To doskonała, wręcz poetycka metafora, która idealnie tu pasuje. W naszych notatkach pojawia się jeszcze przykład Roberta Jastrowa, takiego znakomitego astronomy z NASA. Był on, z tego co tu widzę, agnostykiem, który opierał swoje wnioski, wiesz, wyłącznie na chłodnych astronomicznych danych.
Na twardych dowodach.
Ale studiując ten cały potrójny sznur, doszedł w końcu do niezwykle fascynującego paradoksu. Zauważył, że nauka po prostu krok po kroku zaprowadziła współczesnych fizyków dokładnie na ten sam wierzchołek góry, na którym, jak to określił, od wieków stali już teolodzy, wierzący w jeden konkretny moment stworzenia wszystkiego.
I to świetnie pokazuje, że ten rygorystyczny proces badawczy absolutnie nie obdziera wszechświata i z jego tajemnicy. Przeciwnie. Pokazuje nam genialną wprost inżynierię praw fizyki. Dla wielu osób zajmujących się kosmologią to wszystko wygląda jak takie poukrywane, wielanocne pisanki, które tylko czekały, aż w końcu dorośniemy technicznie, żeby je odnaleźć i podziwiać. I niezależnie od tego, czy patrzymy na to okiem agnostyka, czy okiem osoby wierzącej, no po prostu nie sposób nie wpaść tu w autentyczny zachwyt.
Ale ten zachwyt chciałabym na sam koniec jeszcze pogłębić, a może nawet trochę wstrząsnąć naszym wyobrażeniem.
Śmiało.
Bo nasze źródła przypominają o jednej dość brutalnej statystyce, jeśli chodzi o tę całą piękną, sprawdzoną materię. Pomyślmy o tym. My, Ziemia, supernowe, jądra atomowe tworzące się w oknie czasowym, mówimy cały czas tylko o tej zwykłej, wiesz, materii marionowej. Zgadnij, jaki ułamek całego wszechświata stanowi to wszystko. Wszystko, co do tych pory odkryliśmy, policzyliśmy i poczuliśmy.
No, z tego co pamiętam, jest to przytłaczająco mała liczba.
4,5%. Zaledwie 4,5%. Cała reszta naszej tak zwanej rzeczywistości to absolutna, totalna zagadka. 20% to wciąż niewidzialna dla nas, tajemnicza, ciemna materia, a ponad 73% stanowi jeszcze dziwniejsza, ciemna energia. Zjawisko, które dzisiaj po prostu sztucznie napędza rozrywanie się naszego kosmosu.
A przecież dochodzą do tego nawet pomysły wyczytane z dziwnych fluktuacji w tym promieniowaniu tła, z których część badaczy wysnuwa jakieś pierwsze teorie o wieloświatach, tak zwanym multiversum.
Dokładnie tak. I z tym pytaniem musimy nas na dzisiaj zostawić. Bo jeśli używając jedynie jakiegoś małego ułamka ziemskiej fizyki i do tego wsłuchując się w szum, z którego musieliśmy zdrapywać ptasie odchody, zdołaliśmy precyzyjnie zajrzeć w pierwsze 3 minuty istnienia świata, to pomyślmy tylko, co odkryjemy jutro. Co się stanie, gdy w końcu dowiemy się, czym u diabła jest to brakujące 95% otaczającej nas rzeczywistości?
To będzie kompletnie nowa fizyka.
Być może ta wielka opowieść o powstaniu atomów to zaledwie rozbiegówka. Może to pierwsza strona grubej kosmicznej książki, której prawdziwej skali i treści, no, na razie nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.